Witam Was, braterstwo, bardzo serdecznie. A witam Was i pozdrawiam słowami naszego Pana. Pokój Wam. Stając na tym miejscu, braterstwo staje z podwójnymi uczuciami. Z jednej strony mam radość, że mogę być wśród tych, którzy są dziećmi Bożymi. To jest wielki przywilej i wielka radość przebywania z tymi, którzy są w społeczności z Bogiem. Którzy mają tą samą nadzieję, te same obietnice Słowa Bożego, którymi też i ja się cieszę. Z drugiej strony brat przewodniczący wspomniał o wielkiej odpowiedzialności. I powiem braterstwu, że ilekroć przyjdzie mi stanąć za mównicą, to zawsze drgnę przed tym, czując wielką odpowiedzialność za wypowiadane słowa. Zanim przejdę do rozważania Słowa Bożego, chciałbym przekazać braterstwu serdeczne pozdrowienia. Przede wszystkim od pozostałych członków zboru z Przychojca, którego ja jestem członkiem. Od członków rodziny, którzy są poza granicami kraju, którzy dla Was są znani, dla wielu z Was są znani i oni Was znają. Synowie moi, którzy są w Vancouver ze swoimi rodzinami, prosili, aby Was serdecznie pozdrowić. Również mam dla braterstwa serdeczne pozdrowienia od braterstwa Grunów z Francji. Brat Grun jest po bardzo poważnej operacji. Nie ma go w domu, ale jego żona prosiła, żeby od niego i od niej, aby przekazać dla Was serdeczne uczucia bratniej miłości i serdeczne pozdrowienia. Również mam dla braterstwa pozdrowienie z Republiki Czeskiej od braterstwa Prowaźników. Są to braterstwo jedyni, których znamy, że są w społeczności naszej. Brat Prowaźnik też jest po kolejnej operacji i już są obydwoje w starszym wieku, ale nie marnują swojego czasu. Wielu zna tych braterstwa i oni też Was znają. Prosili, aby od nich przekazać serdeczne pozdrowienie. Proszę braterstwa, w obecnej chwili chciałbym się podzielić z braterstwem rozważaniem, którego podstawą będą słowa proroka Bożego Izajasza, który pod natchnieniem Ducha Świętego napisał takie piękne słowa, które są zapisane w proroctwie Izajasza w rozdziale 52, a w wersecie 7. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie i który mówi do Syjonu: Bóg Twój jest królem. Drodzy w Chrystusie, na podstawie tych słów zatytułujemy sobie nasze rozważanie Zwiastuny radosnej wieści. Miłe są na górach, jak powiada prorok Boży. Jest to mowa, rozumiemy, że nie jest to mowa literalna, ale jest to mowa obrazowa. Będąc już dłuższy czas, wielu z braci będąc w prawdzie, wiedzą o tym, że góry w Piśmie Świętym są obrazem królestw. A kiedy mowa jest o górach, to jest mowa o królestwach. Jest to mowa obrazowa albo, jak niektórzy nazywają, mowa symboliczna. Jest to mowa o królestwach tego świata. Wśród tych królestw, tym królestwom, według słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, według Jego polecenia, danego swoim naśladowcom, ma być głoszona Ewangelia po wszystkim świecie. Pamiętamy na słowa Jezusa, który odpowiadając swoim uczniom na ciekawe pytania, ewangelista święty Mateusz zanotował te słowa w 24 rozdziale, kiedy uczniowie przystąpili do Jezusa, kiedy był osobno na górze, zadali mu ciekawe pytania, z których ostatnie było, jak czytamy w 3 wersecie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Biblia Gdańska podaje, jaki będzie znak Twojego przyjścia i dokonania wieku. Jest to ta sama myśl. I Pan Jezus, odpowiadając na to pytanie, znajdujemy tę odpowiedź w tym 24 rozdziale w wersecie 14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy nadejdzie koniec. Są to bardzo ważne słowa Syna Bożego Jezusa. Wielokroć zastanawiałem się nad tym, jak to możliwe, aby Ewangelia dotarła do wszystkich narodów, jeśli wiele narodów pogańskich broniło się przed tym, aby chrześcijaństwo do nich nie wtargnęło. Na przykład Chiny, Ewangelia tam była zakazana, bronili się przed chrześcijaństwem. Proszę braterstwa, tak jak psalmista Dawid powiada, iż Słowo Boże jest jako pochodnia, która czym dalej, tym jaśniej świeci. W dzisiejszych czasach możemy to bardziej zrozumieć, że kraje te, które się broniły przed chrześcijaństwem z powodu rozmnożenia się techniki, Ewangelia dociera, może dotrzeć do każdego domu. Nikt nie zabroni, aby przez internet nie można było czytać Ewangelii w każdym kraju. I dlatego to jest jednym ze sposobów ogłaszania Ewangelii, która może dotrzeć w miejsca tam, gdzie inni by zabraniali, aby dotarła. Proszę braterstwa, to miało być jednym z wielu znaków obecności naszego Pana. Wierzymy, że nasz Pan jest obecny po raz wtóry na tej ziemi i Jego działalność jest widoczna. Byłby to może oddzielny temat, ale niektóre punkty sobie później wspomnimy. Opowiadający posłańcy pańscy w tym czasie są przyrównani do nóg. Proszę braterstwa, wszyscy członkowie Kościoła wraz z Chrystusem przez Słowo Boże, szczególnie przez apostoła świętego Pawła, są przyrównani do budowy człowieka. Jezus jest przedstawiony jako głowa. Co jest najważniejsze u człowieka? Człowiek może stracić rękę, może stracić nogę, ale może żyć. Ale kiedy straci głowę, jest życie niemożliwe. Wiemy, że głowa jest najważniejszą częścią ciała człowieka. Wszystkie rozkazy wychodzą od centrali, która mieści się która mieści się w głowie. Dlatego nasz Pan Jezus Chrystus jako najważniejszy w tym ciele jest przyrównany do głowy. Apostoł Święty Paweł wielokroć o tym nam przypomina. Wielokroć nas tego uczy. List apostoła Świętego Pawła do Kolosenców, rozdział pierwszy, a w wersecie 18 Święty Paweł, apostoł, pod natchnieniem Ducha Świętego tak napisał o osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnych z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Apostoł mówi o naszym Panu Jezusie Chrystusie, że On jest głową dla swojego ciała, czyli dla Kościoła. On jest pierwszym. Wiemy, że nasz Pan Jezus Chrystus był pierwszym stworzeniem Bożym. Był pierwszym i ostatnim bezpośrednim stworzeniem swojego Ojca. Przez Niego wszystkie rzeczy się stały, które się stały, a bez Niego nic się nie stało, co się stało, jak nas informuje w Ewangelii świętego Jana, Ewangelista. Proszę braterstwa, On jest początkiem pierworodnych z umarłych. On pierwszy powstał z martwych. A jeśli jest pierwszy, to znaczy samo to wskazuje, że za Nim będą inni. Inni ci, którzy należą do Chrystusa, którzy będą też pierwiastkami zmartwychwstania. O naszym Panu apostoł tutaj mówi, aby we wszystkim On był pierwszy. To jest mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Święty Paweł apostoł, pisząc list do Efezjan, w liście do Efezjan, w rozdziale pierwszym, a w wersecie 22, apostoł napisał takie słowa, jak czytamy werset 22 i 23. I wszystko poddał pod nogi Jego. Rozumiemy, że to jest mowa o naszym Panu. A Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego i pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Ten sam apostoł w tym samym liście, w rozdziale 4, a w wersecie 15, też pisząc na ten temat, napisał takie słowa. Lecz abyśmy byli szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Onego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego przeznaczenia działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Proszę braterstwa, Chrystus jako głowa jest zwierzchnikiem całego Kościoła. Sam Chrystus powiedział do apostołów, że ja zbuduję Kościół mój, a tego Kościoła bramy piekielne, czyli bramy śmierci, jego nie przemogą. Cały Kościół Chrystusowy, wszyscy członkowie Kościoła są członkami ciała Chrystusowego. O tej społeczności często przypominamy sobie przy okazji obchodzenia pamiątki śmierci naszego Pana. Apostoł Święty Paweł w liście pierwszym do Koryntian w rozdziale 10 mówi o tej społeczności w Kościele. W wersecie 16 czytamy słowa apostoła. kielich błogosławienia, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Są to pytania, które same w sobie są odpowiedzią. Apostoł Święty Paweł mówi twierdząco, że tak jest. I w następnym wersecie apostoł powiada, ponieważ jest jeden chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Jest to mowa o społeczności w ciele Chrystusowym. Proszę braterstwa, ostatni członkowie malutkiego statka są przyrównani do nóg. Czy jest to wypowiedź Słowa Bożego? Czy jest to wypowiedź w znaczeniu poniżenia tych członków? Na pewno nie, gdyż Słowo Boże nas przestrzega, abyśmy się chronili tego, abyśmy innych poniżali. Święty Jakub apostoł, on pisząc w swoim liście do Kościoła, napisał ciekawe zdanie. On przestrzega nas przed tym, abyśmy innych nie uważali, innych nie poniżali. Święty Jakub apostoł daje taką przestrogę. Przeczytajmy jego słowa w jego liście w rozdziale drugim. A werset trzeci mówi tak. Dla związania dobrze będzie, jeżeli przeczytamy sobie od wersetu drugiego. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tutaj wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczynilibyście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumieją? Proszę braterstwa, to są słowa przestrogi. Te i dalsze słowa apostoła świętego Jakuba są słowami przestrogi, abyśmy przypadkiem innych nie poniżali. Proszę braterstwa, to jest wielka przestroga dla nas. Jeśli my uważamy się jako ostatnie członki ciała Chrystusowego, czy przypadkiem nam się nie zdarza, żebyśmy innych poniżali? Czy nam się nie zdarza, jak wczoraj brat w modlitwie wspomniał, dziękował Bogu również i za kolce, które nam dokuczają? Czy czasem my nie wbijamy tych rzeczy w ciało innych i nie wyrządzamy im krzywdy, raniąc ich uczucia? Wiele razy daje się to zauważyć, iż tak jest. Słowo Boże wyraźnie nas przed tym przestrzega. I proszę braterstwa, ostatni członkowie malutkiego statka są przyrównani do nóg nie w znaczeniu poniżenia, lecz dlatego są przyrównani do nóg, bo taka jest kolejność budowy ciała Chrystusowego. Począwszy od głowy. Są pewne obrazy w Starym Testamencie, które potwierdzają tą rzecz, które wskazują na taką kolejność budowy ciała Chrystusowego. Proszę braterstwa, trzecia Księga Mojżeszowa, rozdział pierwszy, informuje Izraelitów o sposobie składania ofiar tak zwanych całopalnych. Były to ofiary, które były składane po dniu pojednania. I taka ofiara, gdzie Bóg powiedział, jeżeli ktoś składałby z bydła rogatego albo z trzody, to taka ofiara najpierw musiała być zabita, oprawiona, podzielona na części, na drwach pod kapłani położyli głowę, natomiast inne części ciała miały być obmyte i dołożone do głowy. Jeśli rozumiemy, że w tej głowie, ta głowa przed tej ofiary przedstawia nam naszego Pana Jezusa Chrystusa, to On w tym obrazie nie potrzebował, aby był obmywany. Ponieważ nasz Pan był bez grzechu. On był niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników. Natomiast wszystkie członki Jego ciała potrzebują obmycia, ponieważ wywodzą się ze stanu grzesznego. I proszę braterstwa, apostoł święty Paweł tak tą rzecz przedstawia, że członkowie ciała Chrystusowego wywodzą się ze stanu grzesznego i dlatego potrzebują obmycia. Nasz Pan Jezus Chrystus, On był pierwszy, który głosił radosną wieść. Według naszego naczelnego wersetu, to Jezus, aby był we wszystkim, aby przodkował, to Jezus był pierwszy, który zwiastował radosną wieść. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 4, zawiera zapis, że nasz Pan Jezus Chrystus znalazł się w mieście, w którym był wychowany, to jest w Nazarecie. Cały czas od chrztu w Jordanie, kiedy Jezus wystąpił ze swoją misją, powołał swoich uczni, jest napisane, że Jezus chodził od miasta do miasteczka, głosił radosną nowinę, przybliżyło się Królestwo Boże, a Jego 12 było z Nim. A tutaj rozdział 4 informuje, że nasz Pan przyszedł do miasta Nazaretu, w którym był wychowany i według swojego zwyczaju Jezus wszedł do synagogi i powstał, aby czytał. A kiedy podano mu księgę Izajasza, proroka, Jezus przeczytał słowa proroctwa, które mówiły o nim. Słowa też proroctwa Izajasza z 61 rozdziału, które Jezus czytając przeczytał, które brzmią następująco. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. A zamknąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w Niego wpatrzone. Pamiętamy, Jezus przemówił wtedy do słuchaczy. Przemówił w ten sposób, że dzisiaj to słowo, to proroctwo wypełniło się w uszach waszych. Jezus był pierwszym pocieszycielem. Zwiastował radosną nowinę, chwalebną nowinę o Królestwie Bożym. Jezus te słowa pocieszenia zaczerpnął z proroctwa Izajasza z 61 rozdziału. Ale kiedy pójdziemy do tego proroctwa i przeczytamy te słowa, zauważamy, że Jezus nie wszystkich słów przeczytał. Jest ciekawą rzeczą, dlaczego Jezus nie przeczytał wszystkich słów tego proroctwa. Przeczytajmy sobie to proroctwo. Rozdział 61, a werset pierwszy. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie i ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Proszę braterstwa, Pan Jezus, zauważamy, nie przeczytał jednych słów. Abym ogłosił, co? Dzień pomsty Wszechmocnego Boga. Czemu Pan Jezus pominął te słowa? Otóż wnioskujemy, że dlatego Pan Jezus pominął te słowa, iż nie był czas na ogłaszanie Dnia Pomsty Boga Wszechmogącego. I dlatego Pan Jezus tych słów nie odczytał. Proszę braterstwa, apostoł święty Paweł, pisząc list do Rzymian, w 10 rozdziale tego listu, to posłannictwo opowiadania stosuje na początku wieku Ewangelii. Ale zauważamy, że też, chociaż stosuje na początku wieku Ewangelii, to jednak też nie cytuje wszystkich słów. Tych, które zawiera nasz naczelny werset, przewodni nasz werset. W rozdziale 10 listu apostoła świętego Pawła do Rzymian apostoł mówi o zwiastowaniu Ewangelii, że Ewangelia potrzeba, aby była zwiastowana. I w wersecie 15 mówi tak: ale jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jako napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Zauważamy pewną różnicę znowuż między tymi słowami apostoła, które tutaj cytuję na początku Ewangelii, ze słowami, które prorok Izajasz napisał. O jako piękne, o jako miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem. Tych ostatnich słów apostoł nie zacytował w liście do Rzymian. Znowuż wnioskujemy, że dlatego, że nie był czas na ogłaszanie poselstwa o Królestwie Chrystusa Pana. Że Bóg przez swojego Syna rozpoczął Królestwo na tej ziemi. Proszę braterstwa, słowa te mówią o wielkiej działalności Kościoła. Mówią również o wielkiej odpowiedzialności wszystkich członków Kościoła. Zwiastowanie radosnej wieści. Ewangelia jest radosną nowiną. Radosną wieścią, dlatego że ona daje nadzieję życia, możliwość otrzymania, daje nadzieję wszystkim ludziom. Święty Paweł apostoł, pisząc pierwszy list do Tymoteusza w rozdziale 4, powiedział takie znamienne słowa: przeto też pracujemy, przeto też lżeni bywamy, że nadzieję mamy w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a najwięcej wiernych. Dlatego, braterstwo, jesteśmy wyznaniem najbardziej tolerancyjnym. Mamy taką wiarę, że wszyscy, którzy zechcą, na warunkach posłuszeństwa w Królestwie Bożym będą mogli otrzymać życie wieczne. Na tej ziemi wielu dzisiaj, wypowiadając słowa, wielu chrześcijan z imienia, wypowiadając słowa modlitwy, przyjdź królestwo Twoje, nie rozumią, o co proszą. Gdyż wszyscy są prawie uczeni, że w sensie fizycznym to nie będzie powstanie z umarłych, ale w jakimś tam w sensie duchowym, a w sensie fizycznym, że nie będzie powstania z umarłych. To po co się modlić? Przyjdź królestwo Twoje do nas na tą ziemię. Słowa tej modlitwy mówią o tym, nie żebyśmy poszli do tego królestwa, bo niebo nie jest, jest obiecane dla wszystkich ludzi. Jest obiecane tylko dla specjalnej klasy, dla wybrańców przez Chrystusa. Ale życie na tej ziemi jest obiecane dla wszystkich ludzi. I proszę, braterstwa, tym posłannictwem opowiadania Bóg Twój króluje, jest uprzywilejowany Kościół w czasie końcowym, wieku Ewangelii, w czasie żniwa. Cały wiek Ewangelii były głoszone pocieszne rzeczy, lecz na głoszenie Bóg Twój króluje nie był właściwy czas. Tym przywilejem głoszenia jest uprzywilejowana klasa nóg ostatków ciała pańskiego. Braterstwo, tym przywilejem głoszenia Bóg Twój króluje jestem uprzywilejowany ja. Tym przywilejem jesteście wszyscy obdarowani. Proszę, braterstwa, czy spełniamy należycie to zadanie? Ja pierwszy muszę powiedzieć, że nie spełniam należycie tego zadania. Ale braterstwo, na ile możemy, jest to naszym obowiązkiem. Całe ciało pańskie, czy jest piękne, czy same nogi są piękne? Ja myślę, braterstwo, że całe ciało, nasze ziemskie ciało nawet, naszego Pana Jezusa Chrystusa, jako człowieka doskonałego, ja myślę, że On był bardzo urodziwy, że to ciało było bardzo piękne. Proszę, braterstwa, człowieka ocenia się zwykle po wyglądzie głowy. Z głowy można ocenić człowieka. Z oczu można wiele wyczytać. Niektórzy doktorzy nawet wyczytują z oczu, jaka jest choroba człowieka. Po oczach lekarze poznają, czy kobieta jest w ciąży, czy też nie. Z oczu można wyczytać miłość? Można. A czy można z oczu wyczytać smutek? Myślę, chyba to nie jest tak trudne. Z oczu można wyczytać nienawiść i wiele innych rzeczy. Są lekarze, którzy z oczu wyczytują choroby człowieka. Proszę, braterstwa, ale nasz Pan Jezus Chrystus przez proroctwo Izajasza jest przedstawiony jako bardzo niepowabny. W tym 52 rozdziale, a w wersecie 14 jest mowa o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Są to słowa prorocze i jest tak napisane. Jak wielu się przeraziło na Jego widok. Tak zaszpecony, niepodobny do ludzkiego był Jego wygląd. A Jego postać nie taka jak synów ludzkich. Jest to pozytywne wyrażenie o wyglądzie naszego Pana. Ale jest jeszcze i drugie określenie, przez tego samego proroka napisane. Rozdział 53, następny rozdział. Werset drugi i trzeci. Wyrósł bowiem przed nami jako latorość, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był, opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Tak prorok przedstawił postać naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jako ten, przed którym zakrywa się twarz. Braterstwo, czy nieraz tak jest? Mówi, ja nie mogę patrzeć na to. Zakrywam oczy swoje. Tak przedstawiona jest postać Jezusa. Ale proszę braterstwa, jest tak widzieli Jezusa nie jego przyjaciele. Tak widzieli Jezusa jego wrogowie, ludzie źli, bezbożni, tak widzieli Jezusa. I podobnie oceniają ludzie członków Kościoła Chrystusowego. W proroctwie Sofoniasza w rozdziale drugim, a w wersecie pierwszym jest taki zapis. Wejrzyjcie w się, mówi Biblia Gdańska, o narodzie przemierzły. Jest to mowa o poświęconych pańskich. O tych, którzy w oczach świata są ludźmi przemierzłymi z powodu swojej wierności i gorliwości Bogu i prawdzie, tak są oceniani przez ludzi. Proszę braterstwa, inaczej patrzyli na Jezusa jego przyjaciele. Albo nawet ci, którzy bezstronnie patrzyli na Jezusa. Proszę braterstwa, przytoczę wam małe urywki z raportu Piłata. Jak Piłat widział Jezusa i w swoim raporcie, jak Piłat w swoim raporcie do cesarza napisał o Jezusie. I przeczytam ze stronicy 5 i 6 tej broszury, raport Piłata, są takie słowa. Pewnego dnia, przechodząc się przez miejscowość zwaną Syloe, zauważyłem wielkie zbiegowisko ludzi. W pośrodku tego zgromadzenia zauważyłem młodego człowieka, opartego o drzewo, spokojnie przemawiającego do tłumu. Powiedziano mi, że to był Jezus. Tego łatwo mogłem się domyśleć, bo wielka zachodziła różnica między nim a jego słuchaczami. Jego złotawy kolor włosów na głowie i brodzie nadawał jego postaci niebiański wygląd. Wiekiem zdawał się być około lat 30. Nie zdarzało mi się nigdy spotkać tak łagodnej i spokojnej twarzy. Co za ogromna różnica między nim a jego słuchaczami o czarnych brodach i śniadej cerze. Nie chcąc przeszkadzać moją obecnością, poszedłem dalej, ale poleciłem mojemu sekretarzowi, aby się przyłączył do tłumu i przysłuchał się, co mówi Nazarejczyk. Na następnej stronicy znowuż jest taka wzmianka. Napisałem do Jezusa i życzyłbym z nim się spotkać w sali sądowej. A kiedy Jezus przyszedł na tą salę, dalej jest tak napisane. Na widok Jego zdawało mi się, iż nogi moje zostały jakby przykute żelazem do posadzki. Cząsłem się na moich nogach, jak osądzony przestępca, pomimo iż Nazarejczyk był zupełnie spokojny jak niewinność. Gdy podszedł do mnie, zatrzymał się i jakby zdawał się mówić, oto jestem. Przez chwilę stałem jakby zdziwiony, patrząc z poszanowaniem i uwielbieniem na tę nadzwyczajną postać ludzką. Postać nieznanego naszym malarzom, którzy starali się uwydatnić piękność kształtów bogów i swoich bohaterów. Taką relację zdał o wyglądzie Jezusa Piłat. Proszę braterstwa, Bóg widział również piękność Jezusa. Bo czyż Bóg swojego Syna nie uczynił pięknym? Na pewno tak. Bóg widział Jego piękność i widzieli piękność Jezusa i Jego przyjaciele. Bóg i Jezus widzą piękność nóg. I cieszymy się, że znajdujemy się wśród tych, którzy zwiastują pocieszne rzeczy dla ludzi. Na ucisk dzisiaj nie powinniśmy narzekać, ponieważ gdybyśmy dzisiaj narzekali na ucisk, to jeszcze pogorszylibyśmy i tak ciężki stan ludzkości. Przyczynilibyśmy się jeszcze bardziej do ich smutku. Wyrządzilibyśmy ludziom szkodę, a nie pociechę. Żyjemy w czasie wielkiego rozgniewania narodów. W objawieniu świętego Jana jest powiedziane o czasie końca wieku Ewangelii, że rozgniewały się narody. Jedne na drugie się rozgniewały. Czy dziś nie żyjemy w czasie rozgniewania tych narodów? Proszę braterstwa, to świadczenie Bóg Twój króluje jest właściwym nie w innym czasie, ale właściwym jest obecnie teraz. Nie później, bo później to wszyscy zobaczą na własne oczy. Nie trzeba im będzie o tym mówić. Pokój trzeba czynić. Pamiętajmy na słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, który na górze zwanej ośmiu błogosławieństw wypowiedział do swoich uczni, a zarazem do całego Kościoła, wspaniałe błogosławieństwa, z których jedno, pamiętamy, brzmi: błogosławieni są pokój czyniący. Jaka nagroda za to? Albowiem oni Boga oglądają. Proszę braterstwa, warto czynić pokój, warto ogłaszać pokój, warto przyczynić się do pokoju, ponieważ obiecana jest wspaniała nagroda. Języki u większości chrześcijan nie pobudzają do pokoju, ale pobudzają do kłótni, do zwady. Proszę braterstwa, wiemy o tym, że prorok Boży Dawid w ciele przedstawia Chrystusa w ciele. Kiedy czytamy psalm 40, to w 40 psalmie prorok Boży przedstawia sytuację naśladowców Jezusa. Przedstawia sytuację tych, którzy są z Bogiem w przymierzu. Przeczytajmy sobie werset 2 i 3 tego 40 psalmu. Tęsknię oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady. Z błota grząskiego postanowił na skalę nogi mojej. Umocnił kroki moje. Proszę braterstwa, całe ciało Chrystusa, trzeba powiedzieć, było w błocie grzechu i błędu. Apostoł święty Paweł, pisząc pierwszy list do Koryntian w rozdziale 6, apostoł pisząc o uczynkach wielu ludzi złych i dając nam lekcję z tego, że ci, którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Przeczytajmy jego słowa zapisane w 10, 11 wersecie. Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Wiele innych złych ludzi, złych uczynków wylicza apostoł w poprzednich wersetach. A w 11 wersecie apostoł mówi tak: a takimi niektórzy z was byli. Czy to nie jest prawdą, braterstwo? Ci, którzy przyszli do poznania prawdy, a wcześniej prowadzili życie na własną rękę, czy tego nie stwierdzają o sobie? Na pewno tak. Z wieloma braćmi rozmawiając, mogą to potwierdzić. I apostoł mówi: takimi wyście niektórzy z was byli. Aleście obmyci, aleście uświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Jakie wielkie szczęście, że przez sprawiedliwość Chrystusową wszystkie nasze grzechy niezamierzone, wszystkie nasze grzechy uczynione przed poznaniem prawdy, krew Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Proszę, braterstwa, tylko głowa była bez grzechu. Tak jak wspomniałem, że w figurze tej ofiary całopalenia głowa nie potrzebowała być obmywana. Szczególnie nogi są narażone na zabrudzenie. A dlaczego? Bo nogi stąpają po tej brudnej ziemi. I dzisiaj czego byśmy się nie dotknęli, braterstwo, możemy się ubrudzić. Jak ostrożnymi muszą być dzieci Boże. Błogosławiony mąż, który nieczystego się nie dotyka. Bóg postawił nogi nasze na skalę prawdy Bożej. Cieszymy się tą prawdą. Ta prawda nas tutaj razem zgromadziła. Możemy to stwierdzić z całą pewnością, że gdyby nie Ewangelia Chrystusa, gdyby nie ta radosna nowina, to przecież byśmy się nigdy w życiu nie znali. To Ewangelia sprawiła, że mamy tak wielką rodzinę. I z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, braterstwo, nie ma takiego wyznania na świecie, że jeżeli ktoś pójdzie do kogoś, do obcego kraju, a wie, że to mamy jednaką nadzieję, że jesteśmy jednej wiary, to gospodarze zostawiają nas w domu, zostawiają otwarte szafy, otwarty dom i nie boją się, że im coś ginie. I to samo my w stosunku do innych. Mamy taką pewność. Proszę, braterstwa, nogi mogą śpiewać. Nie głosić innym strachów. Pamiętam słowa nieżyjącego już miłego nam brata, znanego dla wielu, brata Jończego, który powiedział: dzisiaj głosić ludziom jeszcze strachy, to trzeba nie mieć sumienia. Ludzie mają dosyć udręczeń, dosyć mają strachów. Dzisiaj te nogi mogą śpiewać o królowaniu i o restytucji, której zaczątki już widzimy i z której my już korzystamy. Proszę, braterstwa, rozwój umiejętności w każdej dziedzinie życia. Według proroctwa Daniela, rozdział 12, a werset 4. I rozmnoży się umiejętność, mówi Biblia Gdańska. Nowy przekład mówi, że wzrośnie poznanie. W każdej dziedzinie życia widzimy tą umiejętność, to poznanie się rozmnożyło. Praca zostaje zastąpiona wspaniałymi maszynami. Wszyscy mamy Biblię Świętą i to różne przekłady. I bracia tutaj, brat w pierwszym wykładzie stosował cytaty z różnych przekładów Biblii. A proszę, braterstwa, dawniej była Biblia niedostępna. A chociaż dla niektórych była dostępna, to przecież wielu nie umiało czytać. Nawet królowie nie umieli czytać. A dzisiaj każdy z nas umie czytać. Proszę, braterstwa, i teraz jest czas opowiadania o królowaniu. Są tego świadectwa, że nasz Pan, obecny po raz drugi na tej ziemi, rozpoczął swoje królowanie, swoją działalność. I ta działalność jest widoczna już nie tylko w sprawach Kościoła, ale ta działalność Chrystusa Pana, będącego po raz wtóry, ta działalność jest widoczna również już w sprawach świata. Jak wspomniałem, byłby to oddzielny temat, ale ja wspomnę braterstwu, pozwolę sobie na to, że wspomnę braterstwu jedno proroctwo. A braterstwo, w trakcie czytania pomyślą o tym, czy to proroctwo się wypełnia za naszych czasów, czy też nie. Jest to proroctwo Ezechiela. I w proroctwie Ezechiela w rozdziale 20 są zapisane takie słowa. Czytam werset 33 i 34. Jakom żyw, mówi wszechmocny Pan, zaiste będę królował nad wami ręką mocną i ramieniem wyciągnionym i wylewem zapalczywości. I wyprowadzę was pośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wyciągnionym i wylewem zapalczywości. Jest to proroctwo, jak żeśmy się zorientowali, na pewno jest to proroctwo o narodzie izraelskim. Jako żyję ja, mówi wszechmogący Pan, wyprowadzę was z tych narodów. Proszę braterstwa, naród izraelski jest jakby słupem granicznym, który nam wskazuje, w jakim czasie żyjemy. Ręką mocną i ramieniem wyciągnionym i w wylewie zapalczywości będę królował nad wami. Proszę braterstwa, czy to proroctwo ma swoje wypełnienie za naszych czasów? Jeżeli tak, to jest niezbity dowód na to, iż władza Chrystusa Pana, władza Boga Najwyższego przez Jego Syna Jezusa Chrystusa już działa w sprawach ludzkich. I myślę, braterstwo, że to jest wielką radością dla nas. Te nogi mają o tym opowiadać. Te nogi mają, one nie obrażą się o kamień. Ci zostali przeniesieni do wyższej znajomości. Pan dał światło obfite w czasie końcowym, w czasie żniwa, a dał to przez jedno źródło. Pan przyszedłszy po raz wtóry, znalazł sobie źródło, przez które przekazał wspaniałe rzeczy. Cały plan boskiego, cały boski plan wieków w stosunku do ludzkości, w stosunku do Kościoła, czy jest nam znany dzisiaj? Przez całe wieki tak ważna sprawa, jak sprawa dopuszczenia grzechu dla ludzkości, nie była znana, nie była wytłumaczalna. Ale dzisiaj myślę, że każdy z czytających Pismo Święte, jeśli przeczytał wykłady Pisma Świętego, to nie stanowi dla niego problemu, aby wyłożyć komuś, dlaczego Bóg dopuścił zło. Proszę braterstwa, Bóg przez proroka Izajasza w rozdziale 8 przepowiedział ważne słowa. Przeczytajmy sobie w rozdziale 8 proroctwa Izajasza. Werset 12 do 14, rozdział 8, począwszy od 12 wersetu. Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego, On niech będzie waszą bojaźnią i on waszym lękiem. I będzie wam światłością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. Proszę, braterstwa, czytając te słowa zauważamy, że dwa pierwsze wersety, które przeczytałem, werset 12 i 13, zawiera przestrogę, aby się bać tylko wszechmocnego Boga i Jego szanować. Natomiast werset 14 jest proroctwem o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ci, którzy przyjęli naszego Pana za pierwszej Jego obecności, to ewangelista mówi, że do swojej własności przyszedł, ale go jego właśnie nie przyjęli, ale tym, którzy go przyjęli, to dał tą sposobność, dał tą moc, aby się stali synami Bożymi. I proszę, braterstwa, tak u Żydów, jak też i u chrześcijan, wielu obraziło się o ten kamień. Nominalni Żydzi obrazili się o ten kamień z powodu pierwszej obecności Jezusa Chrystusa. Ci, którzy go przyjęli, otrzymali błogosławieństwo, radość wielką z pierwszej obecności Jezusa, jak na przykład pasterze, którym zwiastowane było narodzenie naszego Pana. Ale ci, którzy nie przyjęli Jezusa, to dla nich stał się kamieniem obrażenia, ponieważ go odrzucili. Skutkiem tego odrzucenia Jezusa wiemy, co spotkało ten naród. Został odrzucony od łaski Bożej i naród ten został rozpruszony pomiędzy wszystkie narody tej ziemi. Wielu obraziło się o ten kamień. Nominalni chrześcijanie również. Tak jak Żydzi, prawdziwi Żydzi się nie obrazili, ale nominalni się obrazili, tak i w chrześcijaństwie jest obecnie, że wielu obraziło się o ten kamień z powodu wtórej obecności naszego Pana. Lecz prawdziwi nie zgorszyli się tym, którzy dowiedzieli się, że Pan nasz jest obecny po raz drugi na tej ziemi. Tylko klasa nóg ogłasza szerokie zbawienie. Apostoł Święty Paweł w liście do Tytusa w rozdziale 2, a 11 wersecie takie krótkie słowa napisał, ale bardzo dosadne. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Rozdział 2 do Tytusa, przepraszam, ja przeczytałem, do Tymoteusza, który, chociaż te słowa też są bardzo odpowiednie do członków Kościoła. W liście do Tytusa, rozdział 2, 11 werset, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna. Znamy dalszy ciąg tego wersetu? Dla wszystkich ludzi. Objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Nie dla jednej klasy. Wielu głosi dzisiaj, tylko w naszym Kościele jest zbawienie. Mam katechizm, który zawiera pytanie i odpowiedź. Pytanie brzmi, czy poza Kościołem rzymskokatolickim można być zbawionym? Odpowiedź brzmi nie. Zbawienie jest tylko w Kościele rzymskokatolickim. Apostoł mówi coś innego. Łaska Boża objawiła się wszystkim ludziom. Proszę, braterstwa, łaska Boża. Okup za wszystkich ludzi. Chrystus umarł za wszystkich. Nie za jedną klasę, ale za wszystkich. Okup sprawił to, że wynikają z niego wielkie błogosławieństwa. Że ludzie nie umierają tak jak zwierzęta, ale mają nadzieję zmartwychwstania. Że ludzkość ma nadzieję ponownego życia i na warunkach posłuszeństwa w czasie restytucji, której prawie wszystkie wyznania chrześcijańskie nie uznają, a tak wyraźnie powiedziane o tym przez apostoła świętego Piotra w Dniu Zielonych Świątek, że przyjdą czasy ochłody od obliczności pańskiej, kiedy pośle swojego Syna Jezusa Chrystusa. To są czasy naprawienia wszystkich rzeczy, o których apostoł Piotr mówi, że mówili wszyscy prorocy Boży, ile ichkolwiek było, którzy mówili o Chrystusie, przepowiadali te dni. Proszę braterstwa, radość z okupu, Królestwo Boże, sposobność życia, to są przecież radosne wiadomości, o których wielu nie wiedząc, nie posiadają tej radości. Nogi są bardzo piękne. To jest radość z opowiadania. Tak jak u człowieka, to co jest widoczne, to wiemy. Widoczna jest głowa, widoczne są ręce i widoczne są nogi. Większość ciała jest zakryta. Tak i w Kościele Chrystusowym, w ciele Chrystusowym. Większość Kościoła była w ukryciu z powodu prześladowań, tak pogan, jako też i chrześcijan. W objawieniu świętego Jana, kiedy Jan Objawiciel, jest zapis w rozdziale pierwszym, a 15 wersecie, kiedy Jan Objawiciel miał wizję Chrystusa Pana, to widział, że nogi jego były jako wypolerowane, jako mosiądz wypolerowany. Mosiądz jest cennym kruszcem. I Bóg żąda, aby wszyscy ci, którzy popierają sprawę ciała Chrystusowego, aby byli wypolerowani, aby się starali o czystość z powodu stykania się ze światem i muszą się oczyszczać. W 11 wersecie tego 52 rozdziału proroctwa Izajasza są słowa nauki i przestrogi. Precz, precz, wyjdźcie stamtąd,